GPS. Globalny punkt spojrzenia.
Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Wracamy w drugiej części do naszej rozmowy o geopolityce mundialu. Moim gościem i państwa gościem oczywiście jest pan Mieszko Rajkiewicz, ekspert Instytutu Nowej Europy i autor opracowania Katar Geopolityka i Mistrzostwa Świata, które państwu polecam, jeśli szukacie dokładnych informacji, chcecie rozwiać swoje wątpliwości i jednocześnie być swoistym oknem na katarski geopolityczny świat. Mamy zatem szereg kontrowersji i te kontrowersje wywołuje troszkę piosenka Michaela Jacksona. Możecie państwo się zastanawiać, o co chodzi. O co chodzi? They don't care about us. Tu jest futbol, tu ma być fiesta, ma być celebration, ale są kontrowersje i za tymi kontrowersjami stoi między innymi organizacja, której akronim brzmi FIFA. Panie Mieszko, rok 1904, niemalże równolegle do haseł rasistowskich poglądów Pierre'a de Coubertina, ale jednocześnie autora wskrzeszenia idei antycznych igrzysk olimpijskich. Nazywamy rzeczy po imieniu tychże rasistowskich postaci, rasistowskich w sensie promujących takie hasło. Oczywiście jest więcej w świecie polityki wieku XX. O apartheidzie jeszcze dzisiaj będziemy na pewno mówić. No ale FIFA, jaką organizacją była i jest FIFA, jaką drogę przebyła ta organizacja między 1904 a 2022 roku, panie Mieszko?
No to jest droga przez piekło, droga przez niebo. Wszystko zależy od w zasadzie momentu. Zupełnie nieprawdopodobna jest historia tej organizacji w tym sensie, że dzisiaj FIFA jest największą organizacją pozarządową na świecie. Generalnie jest największą ponadnarodową organizacją. Ma najwięcej członków, więcej niż ONZ. I to jest efekt wielu lat, tak na dobrą sprawę, dopuszczania nie tyle całych narodów, państw narodowych, co po prostu nawet związków piłkarskich narodów bez kraju. To jest w ogóle bardzo ciekawy aspekt działalności.
To znaczy narodu bez państw, bo musimy być precyzyjni. Kraj to jest pojęcie geograficzne, kulturowe, państwo to kategoria analizy w politologii. A tak, zdecydowanie, ilu mamy dzisiaj członków FIFA?
Jeśli dobrze pamiętam, 211
tak federacji. Tak mi się wydaje, właśnie. A państw w sensie prawno-międzynarodowego statusu członków ONZ mamy 193, plus oczywiście Stolica Apostolska. No nie przesądzamy, być może w poszczególnych kongregacjach w Watykanie grywa się w piłkę, ale kardynałowie nie grają w reprezentacji. Co innego Palestyna jako obserwator państwo nieczłonkowskie ONZ, lekką ręką. Widać tutaj, że mamy co najmniej kilkadziesiąt federacji, które państwami nie są. No właśnie, czyli ta ogromna jakby popularność. Pierwsza sprawa, druga sprawa, o której pan powiedział, to jest organizacja pozarządowa, to jest bardzo ważne.
To jest generalnie w ogóle paradoks FIFA, ponieważ wiele lat konstruktywnej, sumiennej pracy działaczy FIFA na to, żeby zepsuć wizerunek piłki nożnej, a i tak całe miliardy osób na świecie kocha tę dyscyplinę. To jest w ogóle siła futbolu, że mimo tej opinii jedynej organizacji zarządzającej, tej głównej, nadal ludzie kochają piłkę nożną. Więc na samym początku była to organizacja, ująłbym to, dżentelmenów. Organizacja zarządzana przez dżentelmenów, panów najczęściej oczywiście z Europy Zachodniej. Na początku usterów był Francuz, później oczywiście byli panowie z Wielkiej Brytanii, z Holandii, z Belgii. Natomiast to byli panowie, dżentelmeni, którzy przede wszystkim, jakie było wtedy postrzeganie, chcieli organizować tę grę bez dominującej pozycji rozwoju komercyjnego. I po prostu przyznawano poszczególną organizację państw, to znaczy tym krajom, które były po pierwsze w stanie logistycznie udźwignąć organizację.
O własnych siłach, tak? O własnych siłach, po prostu.
I FIFA nie miała jako tako, jako sama organizacja, nie miała żadnego budżetu, nie miała żadnych środków na to, żeby wesprzeć, wesprzeć organizację Mistrzostw Świata, więc wybierano kraje, które były w stanie udźwignąć organizację i tak na przykład... I tak na przykład pierwsze Mistrzostwa Świata w 1930 roku w Urugwaju miały, jeśli dobrze pamiętam, czterech reprezentantów, cztery różne reprezentacje grały, więc to było kilka reprezentacji na samym początku. Dzisiaj jest to, wiemy, impreza 32-drużynowa.
A za 4 lata 48.
Tak, 48.
Ja nie wiem, to może się... tak. To niedługo się skończy w ogóle sens organizowania finałów, bo to będą jedne wielkie eliminacje. Oczywiście żartuję, oddaję panu głos. A zatem mamy organizacja dżentelmeńska na początku. Dżentelmeni, tak, którym zależy na rozwoju piłki nożnej, maksymalnie daleko od komercjalizacji, od psucia, od sponsorów, od korupcji. No dziś wizerunek jest zupełnie inny, ale dobra, te kluczowe momenty, w których dochodzi do degradacji, dochodzi do zniszczenia tych wstępnych pięknych założeń.
To może zanim o tym powiem, sam siebie sprostuję, to nie były 4 drużyny, tylko 13 drużyn, więc muszę się poprawić.
Dobrze, ale to wiemy, że bardzo często tam były bardzo dziwne systemy eliminacji, nie było finałów, tylko grupowe finały, więc tak jest pan usprawiedliwiony, jest pan zdecydowanie usprawiedliwiony, więc właśnie, mamy Urugwaj. I gdzie to od Urugwaju do, powiedzmy, Rosja 2018, co się działo, w których momentach XX wieku, a może już XXI, dochodzi do tego, do zepsucia już naprawdę, do tego, że z organizacji dżentelmenów w zasadzie mówimy dzisiaj o grupowaniu mafijnym. Proszę wybaczyć, no, jest to cudzysłów. Wkładam to na razie w cudzysłów.
Śmiało, myślę, możemy ten cudzysłów usunąć.
Aha, niestety, nawet, może niestety, jeden, z jednej niestety... strony. Z jednej strony usuwamy cudzysłów, dobra, drugi ewentualnie o 23.55. Właśnie, proszę powiedzieć, panie Mieszko, o tych momentach. Co zaważyło na tym, że z tych pięknych snów, idei, no nie zostało nic?
Ja myślę, że warto wyróżnić dwie sytuacje. Pierwsza to jest jeszcze przed II wojną światową. Mhm. Mistrzostwa Świata w 1934 roku, gdzie były zorganizowane we Włoszech. Kto je organizował? Włochy faszystowskie, Mussoliniego. Więc to był już pierwszy taki sygnał, który pokazywał, że dużą imprezę sportową, rodzące się Mistrzostwa Świata, można było wykorzystać w pewien sposób legitymizujący władzę w jakimś kraju. Mhm. Był 36 rok, o którym wspomnieliśmy, więc futbol, taki swój polityczny, mundialowy kontekst, pierwszy, poważny, ma w 34 roku, czyli całkiem szybko, musimy szczerze powiedzieć. Tak. No i oczywiście w historii Włoch jest wiele różnych momentów dojścia do władzy Mussoliniego, które dziś skonsolidowały jego rządy w tym kraju, natomiast Mundial w 1934 był jednym z elementów, które pomogły osiągnąć pozycję Mussoliniego wewnątrz kraju, bo trzeba uczciwie powiedzieć, że zwycięstwo w tym turnieju, Włosi zostali po raz pierwszy mistrzami świata, niewątpliwie przyczyniło się do tej pozycji Mussoliniego. Natomiast taki główny moment, w którym FIFA stała się z organizacji dżentelmenów organizacją mafijną, to jest rok 1974. To jest rok, kiedy do władzy w FIFA dochodzi Brazylijczyk, pan João Avelange. To był były sportowiec brazylijski, jeśli dobrze pamiętam, on uprawiał pływanie i doskonale wiedział, jaki potencjał ma sport właśnie w budowaniu zależności biznesowo-politycznej, sportowej, bo to właśnie od tego czasu mniej więcej widać, kiedy FIFA zaczęła wykorzystywać swoją dyscyplinę, którą zarządza, jako jako przestrzeń marketingową, przestrzeń, którą można reklamodawcom udostępnić, i kto był tą osobą, która zaczęła sprzedawać na masową skalę futbol, w sensie oczywiście komercyjnym, bo to ja nie uważam, oczywiście też od razu powiedzmy, nie uważam, że to jest coś złego, że firmy chcą się reklamować, a futbol chce... Tak, to jest zupełnie naturalna rzecz. I kto był tą osobą, która wprowadziła te komercyjne ruchy, komercyjny rozwój FIFA? No to był znany już chyba doskonale nam Sepp Blatter. To był człowiek zatrudniony przez FIFA właśnie w 70. Znaczy po zatrudnieniu, po wygraniu Avalanche'a, tak, po jego wejściu w prezydenturę. Sepp Blatter wówczas pojawił się w FIFA jako pracownik, on dopiero później dotarł do swojej pozycji, do jakiej dotarł. Czyli
ja nie wiem, tak, Jean Avalanche, Avalanche to lawina po angielsku. Ja myślę, że tutaj ta kula śniegowa, lawina naprawdę się rozpędza i mamy tutaj pierwszego antybohatera. Sepp Blatter niemal równolegle, piękna gra Polaków na mundialu w Niemczech zachodnich, a jednocześnie psucie dyscypliny przez odśrodka.
Przy czym tak na dobrą sprawę trudno powiedzieć, czy był to świadomy proces. W mojej opinii trochę jednak nie, bo po prostu panowie u szczytach władzy FIFA właśnie w 1974 roku, właśnie na czele z panem Avalanche'em, oczywiście chcieli zyskać coś dla siebie, chcieli zarobić, chcieli zawierać dużo różnych umów marketingowych, które dokładały pieniędzy do ich kieszeni. Natomiast stali się oni obiektem działań władz państwowych, które no właśnie już ten sport, ten futbol zaczął wykorzystywać do innych celów. Prosty przykład, pierwszy z brzegu, ponieważ kolejne mistrzostwa odbyły się w roku 78 w Argentynie, rządzonej przez juntę generała Videli.
Tak jest.
Dzisiaj również wiemy, że to nie jest najbardziej pozytywna postać w historii świata, co więcej, bardzo negatywna. Kilkaset metrów od stadionu, na którym rozgrywano finał, było więzienie polityczne przeciwników generała Videli. Zresztą ja może powiem taką historię, taką anegdotę, która raczej nie jest zbyt popularna, ponieważ Mistrzostwa Świata w 1978 roku w swoim założeniu miało być pierwszym mundialem, który będzie transmitowany w telewizorach na całym świecie w kolorze. I tutaj pojawia się postać generała Actisa. Generał Actis to był szef komitetu organizacyjnego tych mistrzostw i junta generała Videli nakazała komitetowi organizacyjnemu, żeby właśnie z okazji tego powodu, że te mistrzostwa mają być transmitowane w kolorach, to stadiony mają być spektakularne, stadiony mają być wielkie, stadiony mają być kolorowe, stadiony mają emanować najnowocześniejszą architekturą, a generał Actis był osobą dosyć rozsądną i po prostu wiedział, że Argentyny po prostu na to nie stać. Był jedyną osobą, albo jedną z głównych osób, które blokowały wdrożenie tych projektów architektonicznych, tych wielkich projektów stadionów w Argentynie. Co się okazało, zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, wyszedł z jednej konferencji prasowej i został zastrzelony przez nie wiadomo kogo. Następny już podstawiony szef komitetu organizacyjnego tych mistrzostw oczywiście zezwolił na te stadiony i tutaj ironia losu polega też trochę na tym, że cały świat obejrzał te mistrzostwa w kolorze, natomiast w samej Argentynie były one nadal czarno-białe.
No to nie mam więcej pytań, ale to też jest bardzo ciekawe, że akurat Videli się też tutaj powiódł ten mechanizm legitymizacji, bo Albi Celeste zdobyli Mistrzostwo Świata.
No właśnie, czy to jest przypadek?
No właśnie, ja nie... A, do tego nawet, aha, rozumiem, dobrze, to już chyba ten temat 78 możemy zamknąć, żeby nie psuć nastrojów naszym słuchaczom, no ale żartuję, niczego nie zamykamy, a zatem 78 rok, niewątpliwie powtórka z historii z roku 34. Wiem też, pani Mieszko, że taką niepisaną lub pisaną regułą było to, biorąc pod uwagę to, że wówczas Katar, mało kto mógł wskazać na mapie w ogóle Katar niepodległy od 1971 roku i niepisaną zasadą było to, mieliśmy dwa bieguny siły, potęgi w piłce nożnej, to znaczy Europę oczywiście i z drugiej strony Amerykę Południową. Stąd też niepisaną zasadą było to, że co roku mundial po tej lub po tej stronie Oceanu Atlantyckiego. Ta zasada została złamana bardzo szybko, w latach 30. z tego względu, o którym pan prawdopodobnie mówi, tej legitymizacji. No przecież 34 rok Włochy, Mussolini, 38 Francja, gdzie Ernest Wilimowski strzelił 4 bramki w 1/8 finału, zdaje się, tak, przeciwko Brazylii. I już wówczas też widać wyraźnie te różne jakieś decyzje, niekoniecznie konsekwentne. No rok 78, a zatem tu dobijamy, sięgamy jeszcze pewnie nie dna. Sepp Blatter rządzi, rozdaje prawa. Czy jeszcze jakiś moment krytyczny, biorąc pod uwagę te historie? Czy w tym momencie zbliżamy się już niebezpiecznie do teraźniejszości?
Znaczy, zmiana postępowała wraz jakby z rozwojem komercyjnym generalnie świata, z postępującą globalizacją i rozwojem technologicznym, bo nowe technologie, upowszechnienie transmisji telewizyjnych, upowszechnienie kibicowania z kanapy, no, rodziło po prostu nowe, gigantyczne możliwości, już abstrahując od możliwości komercyjnych, to przede wszystkim możliwości polityczne, możliwości wizerunkowe.
Tak.
Więc cała historia tej organizacji jest silnie sprzężona z kolejną falą globalizacji, która bardzo dynamicznie ruszyła, tak na dobrą sprawę, w latach 90., bo ten dwublokowy podział świata, który się dopiero co kończył na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, zezwolił FIFA, zresztą nie tylko, bo też wielu innym organizacjom, tak, na przykład Europejskiej Unii Piłkarskiej, UEFA, czy Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu, ten upadek dwublokowego podziału świata zezwolił na tak by nowe otwarcie, powiew świeżości, ponieważ zakończył się etap, w którym raczej każdy mecz państw czy każda rywalizacja sportowa państw z obu tych bloków była silnie upolityczniona i tutaj pojawiła się tendencja do, no ja bym to wyróżnił po prostu odwilży politycznej w sporcie, ponieważ czysto teoretycznie w owym czasie dosyć trudno dostrzec jakieś bardzo rażące przypadki takiego związku polityki i sportu, natomiast nie da się nie powiedzieć tutaj trochę o historii Republiki Południowej Afryki, która od lat, od późnych lat 60. do w zasadzie do lat 90. cierpiała sportowo, była wykluczona, była zbojkotowana w praktycznie wszystkich federacjach sportowych i tutaj lata 80., późne lata 80. to jest taki w zasadzie główny temat w świecie sportu, czyli podejścia do Republiki Południowej Afryki ze względu na politykę apartheidu w tym kraju.
Czyli od lat 60. do 92. roku RPA wykluczone niemalże. Oczywiście różne były techniczne, że tak powiem, rozwiązania, zawieszanie przedłużane. O tym też pisze pan w swoich pracach. RPA skutecznie wykluczone z rywalizacji międzynarodowej, tak?
Tak, RPA skutecznie wykluczono z rywalizacji międzynarodowej. Między innymi właśnie FIFA była jedną z pierwszych organizacji, która wdrożyła dosyć twarde stanowisko. Zresztą najbardziej RPA oberwało się w momencie, w którym Światowa Federacja Rugby postanowiła wykluczyć ten kraj z rywalizacji. No i właśnie, oczywiście nie bezpośrednio, bo ja też nie chcę tutaj tworzyć nowych teorii. To nie jest tak, że to właśnie sport się przyczynił do upadku apartheidu w tym kraju, ale był jednym z ważnych po prostu elementów, które ewidentnie zmieniły system społeczny, polityczno-społeczny w tym kraju. Więc kiedy mówi się o bojkotach, kiedy mówi się o sankcjach sportowych dzisiaj w kontekście Rosji, to właśnie warto brać ten przykład Republiki Południowej Afryki, która przez około 20 lat miała bardzo duże trudności, żeby rywalizować w świecie sportu, a właśnie FIFA była jedną z tych organizacji, która jako pierwsza przyjęła taką dominującą postawę, kompletnie wykluczającą reprezentację tego kraju ze swojej rywalizacji.
Tu akurat atut i pewna zasługa FIFA. Czy pan się spodziewa, troszkę odbiegając od tej historii FIFA, ale jednocześnie dotykając kwestii sprzężenia sportu i polityki, że sankcje sportowe wymierzone w Federację Rosyjską, no oczywiście także białoruską, ale umówmy się, że to ma mniejsze znaczenie, że tu w tym momencie czeka nas, proszę wybaczyć, długi marsz?
Jeśli nie zmieni się sytuacja na froncie, a niestety wiele na to wskazuje, że się nie zmieni prędko, to czeka nas faktycznie długi marsz. Ja myślę tylko, że te sankcje są niestety niepełne.
No właśnie.
Brakuje jednego bardzo ważnego elementu w nich, to znaczy brak transmisji sportowych z całego świata w Rosji. Bo sankcje na RPA były o tyle skuteczne. Dlaczego? Ponieważ no właśnie nie było tak silnie zglobalizowanego i rozwiniętego świata technologii transmisji sportowych. No i właśnie obywatele RPA nie mieli tak łatwo z dostępem do sportu za granicą, bo jeśli nie było żadnych transmisji, a nie było w latach 60. czy 70. tak łatwo ich dostępnych, no to łatwiej o wykluczenie. Dobrze. Po prostu.
To bardzo ciekawe. Będziemy do tego wracać. Moim Dobrze. Państwa gościem jest pan Mieszko Rajkiewicz. Zapraszam Państwa na przerwę muzyczną i serwis. Wracamy kilka minut po 23.
GPS. Globalny punkt spojrzenia.